Krzysztof Skowroński, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na poranek wnet. Wczoraj odszedł Bogdan Urbankowski, wybitny polski intelektualista, autor kilkudziesięciu, a może kilkuset publikacji, książek, specjalista od Piłsudskiego, od polskiej myśli filozoficznej, Mickiewicza, romantyzmu, Herberta i dużo, dużo było, można byłoby wymieniać. Wielka i wybitna postać, która zasługuje na pomnik. Ale na razie i dzisiaj w poranku wspomnimy przez chwilę przynajmniej Bogdana Urbankowskiego. Oczywiście będzie to po korespondencji Dmytro Antoniuka, a przed rozmową z Ireneuszem Jabłońskim, z którym porozmawiamy o wczorajszej decyzji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczącej frankowiczów. A potem niespodzianka, rzeźbiarz z Białegostoku. Bardzo znany, sympatyczny rzeźbiarz, który już jest w naszym, nie tylko w naszym studio, co przy krakowskim przedmieściu 79. Po godzinie 8 rozmowa Piotra Mateusza Bobołowicza z generałem Robertem Spaldingiem. To jest taki komandos amerykański, brał udział w wielu amerykańskich ekspedycjach, a później stał się specjalistą od Chin i o tej specjalizacji Piotr Mateusz Bobołowicz porozmawiał z generałem Spaldingiem i tej rozmowy posłuchamy po godzinie 8, a na koniec dzisiejszego poranka Piotr Dmytrowicz opowie o drugiej pielgrzymce świętego Jana Pawła II do Polski. To zaczynamy.
Wojna w Ukrainie.
Od pytania, które zadajemy codziennie rano, Dmytro Antoniuk, Studio Kijów, jak noc w Kijowie przebiegała?
Dzień dobry Krzysztofie, witam Państwa. W noc w Kijowie była spokojna. Dzisiaj wróg znów zaatakował Ukrainę, ale tylko na południu, tam gdzie jest obwód Mikołajowski, było zastrzelono dwa drony typu Shahed. I także w porównaniu do poprzednich nocy to po prostu w ogóle była cisza, można tak powiedzieć.
Czyli noc, w czasie której mogłeś spokojnie spać.
Dokładnie tak. No ale to jest złudzenie. Wychodzę też rano dzisiaj na spacer. Wszystko jest w pokoju, jeszcze ludzie nie wyszedli do pracy i jest takie wrażenie, że nie ma żadnej wojny, ale wojna niestety jest. I dlatego też przypominam Państwu, że na naszej stronie w Net.fm zbieramy też dalej na ten pick-up dla naszych żołnierzy na wschodzie. Już mamy około 7 tysięcy złotych i bardzo za to dziękuję, ale potrzebujemy jeszcze około 1,5 tysiąca, żeby można byłoby kupić coś takiego, że co może od razu jechać i pomagać tam na froncie.
Mam nadzieję, że ta zbiórka okaże się skuteczna. Wiem, że Krzysztof Kunert zgłosił chęć podarowania, właściwie jego siostra zgłosiła chęć podarowania samochodów właśnie wojskom ukraińskim.
Tak jest i też serdecznie za to dziękuję, ale tam są różne szczegóły i musimy po prostu to ustalić, żeby wszystko było ok i żeby można byłoby przywieźć ten samochód do Ukrainy. Ale oczywiście bardzo, bardzo dziękujemy za to.
Ważna pomoc dla Ukrainy, dla wojska ukraińskiego. Ta pomoc teoretycznie płynie z całego świata. Wczoraj też zapowiedzi polityków o tym, że kolejna partia czołgów przyjedzie na Ukrainę, tym razem czołgi z Hiszpanii, zresztą przez tranzytem przez Polskę, samoloty i szkolenia pilotów. Jak to jest z dostępnością broni? Czy tej broni jest wystarczająco dużo, żeby móc pokonać Rosjan?
Ja mam taką nadzieję, że jej jest wystarczająco, ponieważ ja nie dysponuję taką informacją. Jedyne, co ja wiem, to jest akurat to, co piszą że Hiszpania na przykład, ostatnia informacja, przekazała Ukrainie 20 wozów opancerowanych i oni mają być już chyba w Polsce 19 czerwca dalej trafić do Ukrainy. I plus jeszcze 4 czołgi typu Leopard, tylko też na razie nie wiemy, czy to jest Leopard 2 czy 1. Podejrzewam, że jednak Leopard 2. No i też już wiemy, że szkolenie naszych pilotów dla samolotów F-16 odbędą się w Danii, za co też serdecznie dziękujemy. Dania, Niderlandy pomagają po prostu niesamowicie i za to dziękujemy. I jeszcze i Danie, i Niderlandy, i inne kraje też, Kanada na przykład, przekazali teraz na tym szczycie Rammstein kolejne setki rakiet, które są potrzebne dla obrony przeciwrakietowej. No i jeszcze ważna informacja jest akurat o tym, że ta ofensywa, która jest na południu Ukrainy, nie tylko na południu, pod Bachmutem też, no ale tam raczej takie działanie kontrofensywne i zaciepne, to najbardziej nam nie pozwala rozwijać sukces, akurat nie pozwalają to zrobić rosyjskie środki walki radioelektronicznej. I z tym musimy dać radę i też ja jestem przekonany, że minister obrony Ukrainy Oleksiej Reznikow o tym też mówił na szczycie Rammstein, że my potrzebujemy akurat takiej broni, która by stawiała czoło tym środkom walki radioelektronicznej, która nie pozwala nam też skutecznie uderzać w wroga tam na linii frontu i bardzo uskładnia też łączność między różnymi wydziałami, jednostkami ukraińskimi, które próbują teraz przebić obronę wroga. To jest po prostu kluczowe. Ta łączność jest kluczowa, kiedy są takie działania ofensywne. Także ja spodziewam się, że też nasi partnerowie też przekażą nam coś takiego, co mogłoby pokonać te środki walki radioelektronicznej. No a mówiąc o tym, co się dzieje tam na froncie, to na razie my nie widzimy jakichś tam wielkich zmian. Ale dzisiaj w nocy była informacja o tym, że i też oglądałem też filmik nagrany przez kogoś z mieszkańców Nowej Kachówki. W Nowej Kachówki dzisiaj w nocy było głośno, był po prostu bój, była walka i z udziałem karabinów maszynowych. Była informacja od strony rosyjskiej, która jeszcze trzeba dzielić na 2 na 3, że wojska ukraińskie uderzyli w Nową Kachówkę. Myślę, że to były raczej działania sił specjalnych operacji ukraińskich, które po prostu po raz kolejny przedostali się przez Dniepr na lewy brzeg. Jest też już informacja o tym, że kiedy została zniszczona tama w Nowej Kachówce, to akurat nasi żołnierze z sił specjalnych operacji uratowali 5 rosyjskich żołnierzy, którzy po prostu stali już po gardło w wodzie. Jeden siedział na drzewie i ich uratowali. Uratowali z lewego brzegu, wzięli do niewoli i teraz jest kolejnych 5 rosyjskich żołnierzy, których można wymieniać na naszych też jeńców. To jest bardzo ważne. Kiedy ich ratowali nasi żołnierze, to rosyjscy otworzyli ogień, mimo to, że na tych łodziach były ich żołnierze. No, ich to oczywiście nie obchodzi. Także dzisiaj w nocy wojska ukraińskie prowadzili jakieś też być może wywiad na lewym brzegu i tam była walka. Ja byłbym szczęśliwy oczywiście, jeżeli by ukraińskie wojsko przekroczyło tam akurat Dniepr i poszło tam w ofensywę, ale no dla takiej operacji my potrzebujemy po prostu, no nawet nie wiem, ile sprzętu już wodnego, ile tych takich łodzi, które by mogli przerzucić tam nie tylko żołnierzy, a być może i chociażby jakieś wózy opancerowane. To jest, nie jest tak łatwo tam prowadzić jakiekolwiek działanie zaczepne.
Wczoraj rozmawialiśmy o tym, że inspekcja, która jechała w kierunku elektrowni atomowej, nie mogła się do niej dostać, ale wiemy, że się w końcu dostała. Jaki jest efekt? Czy coś wiemy na temat tej wizyty?
Tak, i to jest bardzo ważne, że przewodniczący Międzynarodowej Agencji Energetyki Atomowej Rafael Grossi nareszcie dostał się po raz trzeci już do elektrowni atomowej w Energodarze. On powiedział o tym, że i proinspektował stan przede wszystkim nie tylko samej elektrowni, a stan zbiornika wody, która chłodzi 6 bloków atomowych w elektrowni. Zgodnie z jego są zdjęcia, widać, że woda w tym zbiorniku spada. I to jest bardzo ważne i bardzo niepokojące. Rafael Grossi powiedział o tym, że na razie poziom tej wody jest na wystarczającym, jest wystarczającym dla tego, żeby podtrzymać bezpieczeństwo elektrowni. Na pewien czas, dodał on, ale na jaki czas i co będzie dalej, jeżeli poziom tej wody spadnie jeszcze bardziej, to na razie my nie wiemy. I to jest najważniejsze i to, co najbardziej niepokoi. Ale jest jeszcze kolejna informacja mówiąca też jeszcze, ona pojawiła się jeszcze przed tym, jak Rafael Grossi dostał się do Energodara, że jednak są oznaki tego, że okupanty w elektrowni jednak gotują się do tego, żeby ostatni blok numer 5, który znajduje się w stanie tak zwanego gorącego zatrzymania, żeby jego jednak przerzucić w stan tak zwany chłodny stan zatrzymania. To jest najbezpieczniejszy stan działania jednostki napędowej w każdych warunkach. To jest bardzo ważne. Czyli jeżeli piąty blok, który jest się i nadal jest w stanie takiego gorącego zatrzymania, będzie przerzucony w stan chłodny, jak to jest już z resztą pięcioma tymi blokami, to pozwoli też jeszcze bardziej wydłużyć na jakiś czas w bezpieczeństwo stacji i chłodzenia tych bloków przez tą wodę, która znajduje się w tym zbiorniku. To jest też bardzo ważne.
O tych wszystkich ważnych rzeczach codziennie w poranku wnet odpowiada Dmytro Antoniuk. Piotr Dmytrowicz będzie gościem poranka wnet, a Dmytro Antoniuk jest w studio w Kijowie. Oczywiście ciąg dalszy tych informacji o godzinie 9:30 w studiu Kijów, które poprowadzi Paweł Bobołowicz. Jeszcze jedna informacja. Płonie fabryka włókiennicza w obwodzie kurskim w Rosji. Według kanału Telegramu Baza przyczyną pożaru był dron, który zaatakował wieżę komunikacyjną i uderzając w nią wleciał do budynku administracyjnego. Taka informacja z ostatniej chwili. Dmytro, bardzo serdecznie dziękuję Ci za rozmowę.
Dziękuję wzajemnie.
Wczoraj zmarł Bogdan Urbankowski, a teraz w Poranku Wnet posłuchamy fragmentu rozmowy z Bogdanem Urbankowskim właśnie.
Cóż, pierwsze spotkania z poetami to zawsze są spotkania z ich wierszami, natomiast myślę, że panie chodzi o spotkanie osobiste. Było dla mnie bardzo przyjemne, zaskakujące, bo akurat Herbert był przewodniczącym jury, które wręczało mnie i paru młodym poetom nagrody, bo w Związku Literatów Polskich w 72 roku. I nawet żeśmy tak koledzy zazdrościli, bo Jackowi Wieredzinowi wręczał Bartolski, mnie Herbert, więc szczerze mówiąc troszeczkę się poczułem niedowartościowanym. A Herbert potraktował nas wszystkich jednakowo, w sposób iście lwowski, mianowicie zaprosił nas do Krokodyla na rynek Starego Miasta. I tam było bardzo poetycko, to znaczy śpiewaliśmy lwowskie piosenki. Herbert był bardzo zdziwiony, skąd ja je znam. Ja się akurat w Bytomiu wychowywałem w środowisku lwowiaków, bo Bytom był takim trochę małym Lwowem. Mnóstwo wygnańców się tam spotykało z Lwowa, z Wilna, z Warszawy i tak dalej. No i tam pamiętam, żeśmy do którejś tam w nocy nawet ściągając personel, bo Herbert doszedł do wniosku, że musi ich nauczyć tego i rzeczywiście uczył. Oczywiście to tylko anegdota, nasza znajomość była może serdeczna, ale bardzo luźna. To znaczy za każdym razem, jak żeśmy się spotykali, to o czymś tam wspominaliśmy. Przede wszystkim o Lwowie, który ja znałem tylko z opowieści, stał się dla mnie tylko legendą, ale jednocześnie i poezją. Także gdy już można było, to oczywiście pojechałem do Lwowa i zwiedzałem ulice, którymi chodził, zaglądałem po szkoły. Byłem oczywiście w kościele, w którym Herbert był chrzczony, w domu, w którym mieszkał. Także ten Lwów dopiero po raz drugi poznałem i dzięki temu chyba zrozumiałem niektóre jego wiersze, których wcześniej nie do końca głębie pojmowałem, bo gdzieś tam ukryte były, to była ta maniera szyfrowania, maniera tak zwanych chińskich wierszy, które Herbert uważał, że wynalazł i przyswoił polszczyźnie. No i dopiero czytając za którymś razem, a jednocześnie znając już w tym wypadku Lwów, czyli układ odniesienia, można było je do końca zrozumieć.
I tak o znajomości z Herbertem opowiadał Bogdan Urbankowski, a my posłuchamy teraz Potęgi Smaku. Potęga Smaku, wiersz Zbigniewa Herberta, śpiewa Przemysław Gintka. tej pieśni Potęga Smaku chciałem dodać dedykację dla wszystkich przyjaciół, którzy dzisiaj przeżywają ten dzień, w którym właściwie dzień po tym, jak dowiedzieliśmy się o tym, że zmarł Bogdan Urbankowski.
Budzisz się i słuchasz Radio Wnet.
A teraz obudziliśmy się i słuchamy komentarze Ireneusza Jabłońskiego, centrum eksperta, centrum Adama Smitha, o wczorajszym wyroku TSUE. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Dwa aspekty. Po pierwsze, co ten wyrok daje frankowiczom?
No, zmienia ich, zasadniczo ich pozycję, ponieważ odwraca wektory. Dotychczas to banki, czyli wierzyciele i kredytodawcy mogli dochodzić i dochodzili, bo tych spraw kilkadziesiąt tysięcy jest w sądach, odsetek za niepłacone lub wstrzymane kredyty, a teraz na mocy tego wyroku, po stwierdzeniu nieważności umowy ze względu na klauzule zabronione, to kredytobiorcy, czyli klienci banków, po pierwsze są zwolnieni z dodatkowych opłat na rzecz banków, po drugie sugeruje ten wyrok, że mogą dochodzić, uwzględniając zasadę proporcjonalności, do opłat czy też zwrotu za nienależnie pobierane korzyści z kapitału, który pochodzi od z rat i innych opłat wniesionych wcześniej na rzecz banku. Także reasumując, ponieważ tutaj mamy dużo skomplikowanych zagadnień prawnych i już dzielenie włosu na czworo, najważniejszym przesłaniem jest takie, że zmieniły się pozycje stron. To dzisiaj kredytobiorcy są uprzywilejowani w sporze z bankami.
Ale dla kredytobiorców najważniejszy jest ten moment, w którym albo będą mogli przestać płacić już kredyt i zostanie uznany za spłacony, albo nastąpi zwrot nadpłaconych rzeczy, nadpłat, bo takie to są takie przypadki, o których przecież wiemy, i takich przypadków jest mnóstwo.
Tak, i to jest przedmiotem sporu, bo tu warto wrócić do przyczyny tego sporu. Otóż w latach 2006-2008 ze względu na ówczesną sytuację makroekonomiczną udzielono kilkaset tysięcy kredytów frankowych na zakup nieruchomości, przy czym nie pożyczano franków, tylko zastosowano mechanizm indeksacji do franka szwajcarskiego. Ze względu na to, że oprocentowanie takich kredytów w frankach było 3, a nawet 4-krotnie niższe niż w złotych polskich. I wraz ze wzrostem wartości franka, który wtedy, kiedy tych kredytów udzielano, wynosił nieco ponad 2 złote, dzisiaj jest to 4,30, 4,40 złotego za franka, a w szczycie było nawet 4,90, istotnie wzrosła wartość kapitału przeliczonego z franków na złotówki, jak łatwo policzyć, nawet 2-krotnie. I dodatkowo banki, to jest podstawą uznawania umów za nieważne, stosowały te klauzule nazywane językiem prawniczym abuzywnymi, polegające na dość wolontarystycznym, czyli dobrowolnym przeliczaniu wartości franka w dniu płacenia raty. Zatem to jest geneza tego sporu i konsekwencja jest taka, że istotnie wzrosło obciążenie frankowiczów, a ze względu na ujawnione ryzyko kursowe, czyli ponad 2-krotny wzrost wartości franka wyrażony w złotych polskich, kwota kapitału urosła bardzo często ponad wartość nieruchomości, na które została zaciągnięta. I to jest jak gdyby istotą sporu i przyczyną tego stanu rzeczy. W ten sposób, tak na marginesie, patrząc tak w kategoriach makroekonomicznych, wyłączono z rynku kilkaset tysięcy nieruchomości, ponieważ one stały się niesprzedawalne ze względu na obciążenie hipoteczne długiem znacznie powyżej wartości rynkowej. Także mamy tutaj do czynienia poza samym aspektem prawnym, który, tak jak powiedziałem, istotnie zmienia pozycję, również z solidną lekcją z ekonomii, której warto wyciągnąć wnioski. No, nieuwzględnianie ryzyk, które dla średnio wykształconego ekonomicznie człowieka powinny być oczywiste, jest rzeczą czasami bardzo przykrą i kosztowną. Tak jak powierzanie pieniędzy efemerycznym
to, instytucjom. To jest morał z tej całej historii, ale w takim razie co teraz ci, którzy brali kredyty frankowe, o których przypadku pan mówił, co teraz mają zrobić, gdzie mają się udać i w jaki sposób mają załatwić swoją sprawę?
No, biorąc pod uwagę stronę formalną, tak najbardziej formalną, no to złożyć pozwy do banków, odwołując się do tej klauzuli. Sądy będą, wydaje się, dość jednoznacznie musiały uwzględnić w swoim orzecznictwie to, co wczoraj Trybunał postanowił, ale wydaje się, że najbardziej praktyczną stroną będzie po złożeniu sądu lub zapowiedzi złożenia pozwu do sądu przystąpienie do negocjacji czy do zawarcia ugody z bankami, bo to istotnie skróci czas postępowania i banki, mając w perspektywie przegranie takich procesów, powinny być znacznie bardziej otwarte na chęć zawierania ugód, które są z ich punktu widzenia tańsze i tym samym przyspieszyć sprawę zamknięcia tych kredytów. No bo zwróćmy uwagę, że zgodnie z tym, co możemy wyczytać w Krajowym Rejestrze Kredytowym, to tam jeszcze jest ponad 340 tysięcy takich przypadków, czyli nadal jest to spora grupa. Ja muszę powiedzieć, że moje środowisko, czyli Centrum Adama Smitha, już kilka lat temu zaproponowało Związkowi Banków Polskich mechanizm rozwiązania, czyli taki instytucjonalny mechanizm rozwiązania problemu kredytów frankowych. To nawet spotkało się z życzliwym przyjęciem przez kierownictwo Związku Banków, ale same banki nie wykazały zainteresowania takim rozwiązaniem. Zdecydowano się na spory prawne, które po tym orzeczeniu będą we wszystkich niemalże przypadkach przez banki przegrane. Ale ze względu na skalę tego zjawiska nadal, bo to nadal jest ponad 340 tysięcy umów, około 90 miliardów złotych zaangażowane w te kredyty, ja bym sugerował znalezienie jakiegoś modus operandi w środowisku, czyli poprzez właśnie Związek Banków Polskich lub z inicjatywy rządu, żeby uprościć procedury zamykania tych kredytów z uwzględnieniem oczywiście tego orzeczenia i tym samym wyjść z dość trudnej sytuacji obu stron, bo powtórzmy, poza indywidualnymi roszczeniami i oczekiwaniami mamy do czynienia z martwym kapitałem, jak mówił profesor De Soto, sporej wartości i warto by to uporządkować w sposób dość jednoznaczny i podobny, tak, dla wszystkich tych porównywalnych przypadków.
Dla systemu polskiego, dla polskiego systemu bankowego są jakieś zagrożenia w związku z wyrokiem TSUE?
No troszkę potrzęsie, czy zatrzęsie bankami, prawda, ponieważ tutaj szacunki mówią nawet o blisko, tak jak mówiłem, no może nie 100, tylko 90 miliardach złotych, które będą musiały być rozliczone. To wpłynie bez wątpienia na wyniki banków, ale ponieważ te główne banki, które są tutaj w sporze, a trzy stanowią tam taką główną część liczby sporów obecnych i przyszłych, to mają rezerwowane części tych zobowiązań, czy ryzyk, tworzyły rezerwy na ryzyka prawne, które się teraz właśnie ujawniły, ale tak czy inaczej będą musiały do tego dopłacić, w związku z tym wpłynie to bez wątpienia w sposób zauważalny na ich wyniki finansowe w najbliższych latach, ale ponieważ my mamy od lat zdrowy system bankowy, co się ujawniło w tym kryzysie 2008-2009, to poza zmniejszeniem zysków raczej nie podejrzewałbym jakichś ryzyk płynnościowych czy tego typu, które mogłyby zachwiać systemem.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Ja również dziękuję.
Ireneusz Jabłoński, ekspert Centrum Adama Smitha, był gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina 7:46.
Radio, robimy radio. Radio, robimy radio.
Mniej więc więcej 2 lata temu Radio Wnet wyruszyło na wielką wyprawę. Ta wielka wyprawa zaczęła się w Białymstoku, a właściwie zaczęła się w pracowni rzeźbiarskiej Michała Jackowskiego, który jest teraz w studiu. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam wszystkich.
I tak toczy się nasze życie. Gdzie pana rzeźby? Kto ma pana rzeźby?
No tego wszystkiego nie wiem dokładnie, ponieważ często to galerie dalej sprzedają moje prace i nie zawsze ujawniają, ale jest parę takich osób, na przykład pan Berlusconi zmarł niedawno, otrzymał moją pracę od swojej córki.
A co się córce Berlusconiego spodobało w pana pracy?
No, myślę, że to, co wszystkim, ta uniwersalna ponadczasowość antyku połączona ze z takim nowoczesnym sznytem popartowym i przesłania, które stoją za tymi pracami.
Bo to jest to, co jest, co pana różni, pana rzeźby, to jest antyk, Grecja, tak?
Tak, tak, ale przede wszystkim właśnie to połączenie z elementami zaczerpniętymi z naszej współczesności, w zasadzie z symboli konsumenckich, takich konsumeryzmu i takie dość krytyczne spojrzenie na pewne aspekty naszego życia.
Jakie?
No właśnie pogoń za posiadaniem, bardzo często też za przyjemnością, ten thrill dopaminy, który nas ścigał w różnych aspektach. No ale też pytania, które zawsze stoją za każdą z moich kompozycji. Chyba ważne pytania, na pewno ważne, i widzę, że widzowie to doceniają, bo refleksje, jakie wzbudzają te prace, nie pozostają ich obojętne.
A jaka rzeźba, z jakiej rzeźby, którą pan wykonał, jest pan najbardziej dumny i najbardziej zadowolony?
No, takim moim szedewrem, można powiedzieć, jest kompozycja Empty Gold, która zyskała szerokie uznanie, więc no, trudno nie być też zadowolonym z tego. To taka antyczna głowa, jeśli chodzi o stylizację, ale podzielona na puzzle, które można dekonstruować, a w środku pustka wyzłocona prawdziwym 24-karatowym złotem. I to chyba najbardziej rozpoznawalna moja praca.
Która jest gdzie?
No, różne odmiany tej pracy. Nie jest to jedna tylko sztuka. Więc no, krążą po świecie, są wystawiane. No, w tej chwili akurat zamykam wystawę w Warszawie, w galerii Wall Space, ale równocześnie duża wystawa w Biedelsdorfie w ramach wystawy Nord Art 2023. Za chwilę też wystawa w Cortina d'Ampezzo we Włoszech. Dużo się dzieje w tym roku.
Ta wystawa w Warszawie, którą jeszcze dzisiaj można zobaczyć, też ma swoją specyfikę, swoją cechę, bo dwie galerie ze sobą współpracują, dwie galerie komercyjne, ponoć to się nie, często nie zdarza. Ta druga galeria to jaka?
Tak, rzeczywiście, to Chris Contini Contemporary, bardzo ważna galeria włosko-angielska, która współpracuje ze mną od paru lat. I tutaj taki właśnie sympatyczny mariaż na polskim rynku sztuki, który się podobno wcześniej nie wydarzył, dlatego tak też jest zauważony bardzo mocno, gdzie dwie galerie komercyjne współpracują ze sobą. Też dom aukcyjny Paul Swiss Art bardzo dobrze to zauważył i też wszedł w tą współpracę, więc bardzo ciekawe wydarzenie pod tym względem takim komercyjnym.
Ta włoska galeria to jest znana?
Tak, no, nazwisko Contini we Włoszech znaczy wiele. No, chociażby to, że moje rzeźby są w kolekcjach takich właśnie nazwisk jak Berlusconi czy Bernie Eccleston w Londynie, właściciel Formuły Pierwszej. Także tak, rzeczywiście no, galeria z tradycjami, już drugie pokolenie galerzystów.
A jak pan tam trafił? Jak pana rzeźby tam trafiły?
W 2019 roku brałem udział w konkursie w Londynie i dostałem tam dwie nagrody.
Za co?
No, za swoją pracę, tak, jakby wyróżnione na konkursie, właśnie między innymi ta kompozycja Empty Gold była tam prezentowana. No i galerzyści wyszukują takie rodzynki na konkursach. Zostałem zaproszony do galerii w Londynie i tak zaczęła się ta przygoda.
Trudne rozmowy? Jak taka rozmowa przebiegała?
Nie, no to jest już, później jest łatwe. To tak jak się zakochamy, to już wszystko idzie gładko. Najtrudniejsze jest to, żeby się znaleźć na tym świecie, dać się poznać bez nachalnego napraszania się, więc trzeba brać udział w wystawach, w konkursach, a nie chodzić i pukać po galeriach. Później już jest tylko przyjemność.
Jak zakochał się pan w rzeźbie antycznej?
No to z jednej strony jest taki przemyślany koncept, żeby po prostu komunikować się z widzem, bo dla mnie najważniejsza jest refleksja i dialog, ale tak naprawdę też to jest taki mój background, ponieważ skończyłem Akademię Sztuk Pięknych na Wydziale Konserwacji Rzeźby. No i ten antyk otaczał mnie przez długie lata zewsząd. Stąd też taki wybór, ale no cóż, antyk jest to uniwersalny kod, język, który wszyscy rozumiemy. Przynajmniej.
Tak pan sądzi, że wszyscy rozumieją język antyku?
Myślę, że przynajmniej tutaj w kulturze, w basenie Morza Śródziemnego jest coś naturalnego dla nas, że zawsze odnosimy się do, myśląc o sztuce, tak archetypicznie myślimy o antyku, w klasyce.
Pana pracownia i pana dom jest w Białymstoku i to jest tak, że jak się wjeżdża na teren tego warsztatu domu, no to człowiek zupełnie zmienia się jego świadomość, bo to jest takie miejsce odizolowane od świata, który naokoło gdzieś biegnie.
Tak, rzeczywiście mam to niebywałe szczęście, że żyję w takiej enklawie, zresztą to nie jest moje osiągnięcie, no to jest ziemia od pokoleń, tam wcześniej miasta nie było, miasto nas okrążyło, więc mój dziadek tą ziemię kiedyś zabezpieczył, kupił, mój tata nam to przekazał i tak rzeczywiście w środku, no może nie w środku miasta, ale w mieście mamy taką enklawę hektarową, gdzie mój dom, dom rodziców, dom mojego brata, moja pracownia tworzy takie bóle rybyn, można powiedzieć.
W którym jak się żyje?
No wspaniale, nie chce się wyjeżdżać, szczerze mówiąc. Jest to takie oaza odpoczynku na łonie rodziny, domu, zieleni, dobrych relacji.
Jest pan artystą, ale oczywiście łowi pan informacje ze świata.
Z tym jest trochę gorzej, szczerze mówiąc. Trochę jestem odcięty. Nie wiem, od 20 lat nie mam telewizora, a szczerze mówiąc też...
Czy jest pan szczęśliwym człowiekiem?
No, żeby nie zabrzmiało tak, że to jest taka szczęśliwość płynąca z ignorancji. Nie do końca to tak jest. Wiadomo, że docierają różne informacje i siłą rzeczy trzeba się też być na bieżąco, ale...
Znaczy wie pan, że jest wojna na Ukrainie, takie podstawowe informacje każdy człowiek posiada, tylko nie żyje pan emocjami politycznymi na co dzień.
Nie, polityka to jest coś dla mnie kompletnie
obcego. Bo to przeszkadza w sztuce? Obcego zupełnie nie, ale...
Ciężko to wszystko rozróżnić, nie wiem, mam raczej wrażenie, że z jednej i z drugiej strony nie ma poukładanych wartości. Trudno to osądzić po prostu w dzisiejszym świecie, a każdy osąd niesie ze sobą tak duże ryzyko błędu, że staram się oceniać jedynie tych ludzi i tych działania, których rzeczywiście znam bezpośrednio.
Powiedziałem o Białymstoku, bo teraz w Białymstoku też zdarzy się coś nadzwyczajnego, jeśli chodzi o pana rzeźbę i o pana dzieło.
Tak, rzeczywiście, no jest nadzwyczajna sprawa, ponieważ dwa lata temu białostoczanka, która swoją karierę rozwinęła w Szwajcarii, postanowiła zakupić dużą moją pracę i podarować ją rodzimemu miastu, czym Białymstokowi, i 23 czerwca o 14 godzinie otwieramy już tą rzeźbę, która permanentnie już będzie w przestrzeni miasta.
Ale gdzie? Na jakiej ulicy?
Zbieg ulicy Legionowej i Kilińskiego, samo centrum, niedaleko katedry, także no w sercu miasta.
I jaka to będzie rzeźba?
Rzeźba, czterometrowej średnicy przedstawia. Taki,
duża?
Tak, no dość duża.
Marmurowa?
Brąz i połączenie marmuru, tak, także dwa materiały w jednym.
I co będzie przedstawiać?
Jest to kompozycja pod tytułem Obietnica, bazująca na takim moim też dość charakterystycznym kompozycji Sticky Pink, czyli dwie twarze antyczne, które spoglądają na siebie, a połączone są takim ringiem rozciągniętej różowej gumy do rzucia.
I ma powiedzieć co?
Ma powiedzieć co? No, za tą rzeźbą stoi pytanie o jakość naszych relacji. Czy jest to coś więcej? Czy patrzymy sobie w oczy? Czy sklejeni jesteśmy tylko jakąś naskórkową przyjemnością? Jak ta guma, którą się żuje i wypluwa.
I to będą mieli okazję oglądać Białostoczanie od 23 czerwca.
Tak, szczególnie idąc do Pałacyku Ślubów, gdzie obiecują sobie miłość.
A, to do tego ma przemawiać.
No tak się złożyło, że jest na drodze właśnie do tego miejsca, więc symbolika tym bardziej podkreśla kompozycję.
Plany na najbliższy czas poza tą wystawą?
Poza tą wystawą 5 sierpnia Cortina di Ampezzo, Włochy, wystawa. No, potem trochę się rozjeżdżam. No, Wiedeń, Amsterdam, Haga, Targi Sztuki. Także ten rok.
A gdzie pan kupuje marmur?
Carrara, oczywiście Carrara. Od praktycznie 20 lat co roku tam jeżdżę i co roku wybieram bloki w tych łomach.
Bo blok blokowi nierówny.
Dokładnie, trzeba wszystko sprawdzić.
Ale jak patrzy pan na blok, to pan już wie, co z niego wyrośnie? Jaka rzeźba?
Kiedyś było tak, że kupowałem te bloki pod konkretną kompozycję. No teraz mam zapas około 100 ton marmuru, więc nie do końca wiem, co w każdym bloku się kryje, ale rzeczywiście już planów na konkretne kompozycje.
Ale to jest tak, że jak zaczynamy pracować, to odkrywamy, co w bloku się kryje i potem ten blok może nam narzucić wyobraźni rzeźbę?
Nie, to tak nie działa. To takie romantyczne wizje opowiadane, mity. Nie, praca rzeźbiarza polega na tym, że najpierw jest konkretny projekt bozetto, czyli szkic rzeźbiarski, potem model jeden do jednego i dopiero potem przeniesienie go w marmur. Więc to jest konkretna, dużo takiego dobrego rzemiosła się za tym kryje.
A na czym to mistrzostwo Greków polegało?
Na tym, że odkryli pewne proporcje, może zauważyli pewne proporcje, wszystko doprowadzali do można powiedzieć, takiej geometrycznej, idealnej formy. Nie jest to naturalizm, ale spróbowali odnaleźć tak jak we wszystkim. No, gdzieś ta matematyka, język Boga, jak to mówią niektórzy, przez nie przebija i idealne proporcje, które stworzyli do dzisiaj, się bronią.
A my dziękujemy panu za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Michał Jackowski, rzeźbiarz, artysta, był gościem Poranka Wnet. Patrzę, już jest godzina 8:00. Za chwilę wiadomości.
Reklama. Nowy Kurier Wnet w kioskach, a w nim. Co tak naprawdę stało się 4 czerwca 1992 roku? Felieton Krzysztofa Skowrońskiego. Chińska gra o tron. Wywiad Jaśminy Nowak z profesorem Bogdanem Guralczykiem i kino nie zginie na moich oczach. Rozmowa Magdaleny Uchaniuk z reżyserem Krzysztofem Zanussim. Zapraszamy do prenumeraty.
Zrób sobie przerwę na kawę, jaką lubisz. Małą czarną, espresso z pianką, cappuccino, Cavena. Świeża, aromatyczna kawa i nowoczesne ekspresy. W Twoim domu, biurze i restauracji. www.cavena.pl.
Pyszna. Po reklamie.
Dzień dobry, 8:01 w tym wydaniu wiadomości. Sytuacja w zaporowskiej elektrowni atomowej, relacja Dmytro Antoniuka. PiS zapowiada referendum w sprawie paktu migracyjnego oraz porada dla frankowiczów. Jakub Duszak, zapraszam.
Wiadomości wnet.
Woda do chłodzenia reaktorów w Zaporowskiej Elektrowni Atomowej spada, choć jest na wystarczającym poziomie, żeby podtrzymać bezpieczeństwo, ale tylko na pewien czas, powiedział szef Międzynarodowej Agencji Atomowej Rafael Grossi, któremu udało się przedostać na terytorium Zaporowskiej Elektrowni. O szczegółach mówił w codziennej korespondencji Dmytro Antoniuk.
Jednak są oznaki tego, że okupanty gotują się, żeby ostatni blok numer 5, który znajduje się w stanie gorącego zatrzymania, żeby jego przerzucić w chłodny stan zatrzymania. To jest najbezpieczniejszy stan działania jednostki napędowej w każdych warunkach.
Mówił Dmytro Antoniuk, cała relacja na wnet.fm. Ta sprawa musi być przedmiotem referendum i my to referendum zorganizujemy, oświadczył prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas sejmowej debaty nad złożonym przez Prawo i Sprawiedliwość projektem uchwały w sprawie propozycji unijnego mechanizmu relokacji. Wczoraj Sejm przyjął uchwałę wyrażającą sprzeciw wobec tego mechanizmu. Jarosław Kaczyński podkreślił, że decyzja Unii Europejskiej godzi w polską suwerenność i skądinąd także w suwerenność innych państw europejskich. Nie godzimy się również na przedmiotowe traktowanie ludzi, bo te pomysły miałyby polegać na przymusowym przenoszeniu ich z miejsca na miejsce, a być może w przypadku tych, którzy chcieliby pojechać w inne miejsce Europy, to może oczekiwano by od nas trzymania ich siłą i na to się Polska nie zgodzi, podkreślił z kolei w rozmowie z PAP szef Komisji Spraw Zagranicznych Radosław Fogiel. Z kolei lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz stwierdził, że Polacy nie chcą automatycznej relokacji uchodźców i nie trzeba w tej sprawie robić referendum, żeby znać zdanie Polaków, bo ono jest mocne i wyraziste. Banki nie mogą pobierać opłat za tak zwany okres korzystania z kapitału, stwierdził wczoraj Europejski Trybunał Sprawiedliwości. Jak dochodzić swoich roszczeń, radził w poranku wnet specjalista z Centrum Adama Smitha Ireneusz Jabłoński.
Wydaje się, że najbardziej praktyczną stroną będzie pozwolenie sądu lub zapowiedzi złożenia pozwu do sądu, przystąpienie do negocjacji czy do zawarcia ugody z bankami, bo to istotnie skróci czas postępowania i banki, mając w perspektywie przegranie takich procesów, powinny być znacznie bardziej otwarte na chęć zawierania ugód, które są z ich punktu widzenia tańsze.
Mówił ekonomista z Centrum Adama Smitha Ireneusz Jabłoński. Cała rozmowa na wnet.fm. 9 osób narodowości egipskiej podejrzanych o zajmowanie się przemytem ludzi zostało aresztowanych wczoraj w Grecji w związku z zatonięciem łodzi migrantów u greckich wybrzeży. W wypadku, który miał miejsce w środę, utonęło co najmniej 78 osób. Wśród aresztowanych jest kapitan zdezelowanej i przeciążonej łodzi, która wywróciła się na morzu u południowych wybrzeży Grecji. Według źródeł portowych pusta łódź rybacka opuściła Egipt, a migranci na jej pokład weszli w Tobruku we wschodniej Libii. Łódź płynęła w kierunku Włoch, zdaniem agencji ANA. Osoby aresztowane są podejrzane o nielegalny handel ludźmi. Rzecznik greckiego rządu powiedział w środę, że według niepotwierdzonych informacji na pokładzie łodzi znajdowało się 750 osób. Rząd nowego premiera Rumunii, Marcela Ciolacu, zdobył w czwartek wotum zaufania w parlamencie, poinformowała agencja Reutera. Od drugiej połowy 2021 roku w Rumunii stanowisko premiera dzierży rotacyjnie przedstawiciel jednego z dwóch głównych koalicjantów rządowych. W tajnym głosowaniu nowy gabinet poparło 290 parlamentarzystów. Wymagana większość wynosiła 233. Zmiana premiera w połowie kadencji parlamentu była przewidziana umową koalicyjną. Tym razem w rządzie zabraknie przedstawicieli Demokratycznego Związku Węgrów w Rumunii. Dwaj wielcy koalicjanci nie chcieli powierzyć im po raz drugi resortu rozwoju, oferując w zamian mniej znaczące ministerstwo. Szef partii rumuńskich Węgrów powiedział, że jego ugrupowanie nie może poprzeć tego rządu, ale nie zagłosuje też przeciw niemu. Tak więc w tej chwili rumuńska koalicja rządowa liczy tylko dwie partie, narodowo-liberalną i socjaldemokratyczną. Jeszcze dziś nowy premier i członkowie jego gabinetu złożą ślubowanie przed prezydentem.
Prognoza pogody.
Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu i burzami. Najwięcej burz na północy i zachodzie. Deszczowo będzie także na Lubelszczyźnie, choć tam nie będzie burz. Temperatura maksymalna wyniesie od 18-19 stopni na południowym wschodzie, 24 w centrum do 25 stopni na Podlasiu. W dolinach górskich od 15 do 17, a nad morzem do 19 stopni.
Prognoza pogody.
Wiadomości sportowe.
Dzień dobry. Koszykarze Kinga Szczecin mistrzami Polski. Pierwszy historyczny medal i od razu złoty dla klubu ze Szczecina. W szóstym meczu finału przeciwko Śląskowi Wrocław, a więc obrońcom tytułu, King wygrał 92-72 i przypieczętował tytuł. MVP całych finałów został Brian Brown, który został wczoraj także najlepszym koszykarzem tego meczu. Zanotował 24 punkty. Zach Kulterberson 21 dla Kinga. Natomiast najlepszymi zawodnikami pokonanych Śląska Wrocław: Jakub Nidzioł 19 i Donovan Mitchell 13 punktów. Wielki sukces drużyny Arkadiusza Miłoszewskiego. Pierwszy w historii tytuł dla Kinga Szczecin. Gratulacje. Dziś o godzinie 20:45 na Stadionie Narodowym mecz towarzyski Polska-Niemcy. Będzie to zarazem sprawdzian dla piłkarzy, którzy rzadziej mają okazję występować. Sam Fernando Santos powiedział: nie byłem zwolennikiem tego meczu, przecież za to spotkanie z Niemcami punktów nie będziemy otrzymywać. Gdybym miał wybierać, nie grałbym tego spotkania. No ale oczywiście mecz jest zakontraktowany, mecz jest zarazem świętem, bo każdy pojedynek, nawet towarzyski z Niemcami, to jest wielka frajda dla kibiców, a tym bardziej, że dziś będzie pożegnanie Jakuba Błaszczykowskiego, który powiedział: jestem wzruszony, czuję się jak w filmie. Jakub Błaszczykowski wyjdzie w podstawowym składzie i najprawdopodobniej w 16 minucie opuści plac gry. Symbolicznie grał zawsze z numerem 16. Jakub Błaszczykowski grał także w meczu, kiedy to Polska wygrywała z Niemcami po raz ostatni, a było to w zasadzie po raz jedyny raz wygraliśmy z Niemcami, dokładnie 13 października 2014 roku. Bramki strzelali Milik i Sebastian Mila w samej końcówce. Jakże zmienił się skład od tamtego czasu. Zawodnicy, którzy do dziś pozostali z tamtej kadry, to oczywiście Szczęsny w bramce, także Robert Lewandowski, Arkadiusz Milik, a cała reszta w zasadzie jest już dawno wymieniona. Jakich skład możemy dzisiaj zobaczyć w tym towarzyskim meczu przeciwko ekipie Niemiec, która ostatnio zremisowała 3-3 z Ukrainą? A więc w bramce Szczęsny, dalej Berszyński, Bednarek, Wieteska, Kiwior, Błaszczykowski, a więc ten symboliczny pożegnalny występ, i dalej Ślisz, Zieliński, Kamiński, Lewandowski, Świderski. Tak może wyglądać skład reprezentacji Polski na mecz towarzyski przeciwko reprezentacji Niemiec na stadionie Narodowym. I jeszcze jedna informacja z lekkiej atletyki, bardzo dla nas dobra i rzeczywiście dająca takie nadzieje na coraz lepsze starty. A więc Wojciech Nowicki, nasz mistrz olimpijski w pchnięciu, w rzucie młotem, wygrał diamentową ligę w Oslo wynikiem 81-92. Najlepszy wynik tegoroczny na świecie, a przecież jeszcze przed tygodniem był w słabszej formie i zajął czwarte miejsce w rzucie przeciwko na Memoriale Ireny Szewińskiej, a więc wraca do olimpijskiej formy Wojciech Nowicki. Teraz to wszystko, kolejny sport po godzinie 9. Zapraszam.
Wiadomości sportowe.
Reklama. Srebrne cukiernice, świeczniki, imbryki, papierośnice i zegarki. Przedmioty codziennego użytku. Są wyjątkowe, bo tak zdecydowali ich właściciele, oddając je Polsce w przededniu II wojny światowej. Dzisiaj można je oglądać w 15 muzeach w całej Polsce. Dowiedz się więcej o srebrach Funduszu Obrony Narodowej na kultura.gov.pl. Na wystawy zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Nie zmarnujcie niepodległości. Dla niej wszystko.
4.
Widzisz?
Ojej, powiemy coś o tym?
No raczej, bo inaczej człowiekowi mogłoby coś umknąć z ważności, znaczy się wydarzeń.
No to po to słupujemy.
Tolkienujemy też zarówno. Piątek, godzina 11. Małgorzata Kreszcz
i Konrad Mędrzycki.
Sponsorem audycji radiowy słup ogłoszeniowy jest PGE, Polska Grupa Energetyczna.
Po reklamie.
Autopromocja.
Republika Latina na falach Radia Wnet. W każdą niedzielę o godzinie 22. Zapraszam, Zbyszek Dąbrowski.
Słuchasz, oglądasz, wspieraj zrzutka.pl/wnet.
To była autopromocja.
Po poranek 16 czerwca, jest godzina 8.11, 16 czerwca i czerwiec, to 16 czerwca jest Bloomsday. Dla wszystkich wielbicieli talentu Jamesa Joyce'a to jest dzień ważny, a szczególnie ważny w Dublinie. Dzisiaj w studiu Dublin mam nadzieję, że Tomasz Wybranowski opowie o tym, co się dzieje. Zresztą w Radiu Wnet co roku są opowieści czasami dłuższe, czasami krótsze na temat podróży Bluma po Dublinie. 16 czerwca. A Studio Dublin po godzinie 9. I jeszcze jedna informacja. Nasza ekipa dwóch pań dojechała do Opola i dzisiaj w Radiu Wnet opowie się o Filharmonii Opolskiej, ale to za jakiś czas, a teraz Beatlesi. A dzisiaj rozmowa z generałem Robertem Spaldingiem, ekspertem od spraw chińskich. Byłem, zaraz państwu powiem, kim byłem. Był emerytowany generał Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych. Obecnie służy jako starszy pracownik naukowy w Hudson Institute. Jego prace koncentrują się na stosunkach amerykańsko-chińskich, bezpieczeństwie gospodarczym i narodowym oraz równowadze militarnej Azji i Pacyfiku. Autor książki Niewidzialna wojna i Wojna bez zasad. Te książki są dostępne na naszym rynku, a z generałem Robertem Spaldingiem rozmawia Piotr Mateusz Bobołowicz.
Reading your book about this war,
czytając pańską książkę o tej wojnie bez żadnych reguł, bez ograniczeń, można odnieść wrażenie, może mylne wrażenie, że wojna konwencjonalna należy już do przeszłości. Ale teraz na Ukrainie obserwujemy konwencjonalny konflikt z działami, czołgami, ze szturmującymi żołnierzami. Czy naprawdę wojna konwencjonalna to przeżytek?
Tanks with storming troops. So is it really a thing of the past?
Nie, nie sądzę, że wojna w tradycyjnym sensie należy już do przeszłości. Chyba, że mówimy o dwóch przeciwnikach posiadających broń nuklearną. Ponieważ uważam, że jeśli mamy wojnę między dwoma krajami, które mają broń nuklearną, ryzykujemy katastrofalne zniszczenie planety i być może ludzkości. Myślę więc, że dlatego pułkownicy Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej rozpoznali, że Chiny potrzebowały broni nuklearnej. Musiały być w stanie odsunąć ryzyko ataku nuklearnego na Chiny i powstrzymać możliwy konwencjonalny atak ze strony chociażby Stanów Zjednoczonych. Ale gdyby mieli broń nuklearną, prawdopodobnie nie byłoby mądrze toczyć wojnę w tradycyjnym sensie ze Stanami Zjednoczonymi lub jakimkolwiek innym rozwiniętym krajem, który miał broń nuklearną. Oprócz tego globalizacja i internet zapewniły szereg możliwości, które nie istniały przed internetem i przed końcem zimnej wojny.
So you think that the only conflicts,
myśli pan więc, że jedyne konwencjonalne, tradycyjne konflikty są możliwe między państwami, z których przynajmniej jedno nie posiada broni jądrowej?
Tak uważam.
Regarding this, is Russia,
czy Rosja jest dziś realnym zagrożeniem dla Stanów Zjednoczonych, czy tylko Chiny?
Cóż, myślę, że Rosja ma arsenał nuklearny z pewnością porównywalny ze Stanami Zjednoczonymi, a w niektórych przypadkach jeszcze bardziej zaawansowany niż USA, ponieważ byliśmy niedbali w ulepszaniu naszej technologii, jeśli chodzi o broń nuklearną. To powiedziawszy, konflikt na Ukrainie jest między Ukrainą a Rosją. Rosja ma broń nuklearną, Ukraina nie ma broni jądrowej. Myślę więc, że to, na czym polegamy, to powściągliwość Rosjan. I to mnie niepokoi, zwłaszcza gdy tworzymy scenariusz, w którym Putin czuje się zawstydzony lub osaczony. Myślę, że to jest potencjalna sytuacja, w której może dojść do użycia broni jądrowej. Myślę więc, że jeśli chodzi o wojnę, w tym przypadku nazwałbym ją wojną zastępczą. Tak więc Ukraina i Rosja toczą wojnę zastępczą w ramach drugiej zimnej wojny, którą teraz tworzymy. Zrozumieliśmy to podczas pierwszej zimnej wojny. Byliśmy bardzo ostrożni, jeśli chodzi o to, jak podchodziliśmy zarówno do konfliktu koreańskiego, jak i wojny w Wietnamie. Jeśli chodzi o stworzenie możliwości wykorzystania broni jądrowej przez Chiny lub Rosję. A w przypadku wojny koreańskiej nie sądzę, żeby Chińczycy mieli wtedy broń nuklearną. Nie pamiętam dokładnej daty zdetonowania ich pierwszej broni, ale z pewnością mieli ją podczas wojny w Wietnamie. Więc myślę, że to jeden z powodów, dla których mieliśmy zasady zaangażowania w odniesieniu do wojny koreańskiej i wojny w Wietnamie. I myślę, że jest to rzecz, którą straciliśmy z oczu w przypadku wojny na Ukrainie i jest to uczucie, uważam, że to niebezpieczne, uczucie, że Rosjanie mogą zostać całkowicie pokonani na Ukrainie, bez stwarzania ryzyka użycia broni jądrowej. I myślę, że to fałszywe poczucie. Myślę, że to prawdopodobnie najbliżej użycia broni jądrowej, gdzie znajdziemy się w najbliższym czasie.
Powiedział pan, że pokonanie rosyjskiej armii na polu bitwy jest niebezpieczne, ale może istnieje inny sposób na pokonanie Rosji, może używając tych technik, tej wojny bez zasad opisanych w pana książce.
Cóż, więc tutaj jest problem, przynajmniej w przypadku Rosji. Wie pan, stworzyliśmy sankcje przeciwko Rosji, ale Chińczycy w zasadzie zapewniają im środki na uniknięcie tych sankcji. Chiny, Iran, Korea Północna. Tak więc Rosja ma poprzez Chiny środki do kontynuowania tej wojny w nieskończoność. W rzeczy samej Chińczycy niedawno wysłali pojazdy opancerzone do Rosji. I to jest naprawdę szalona rzecz w wojnie na Ukrainie. Że podczas gdy dostarczamy Ukrainie broń i sprzęt, i popieram to wsparcie, Nadal pozwalamy Chinom być częścią światowej gospodarki i czerpać zasoby z Zachodu. Zasadniczo dostarczamy zasoby obu stronom wojny. Tak więc w pewnym sensie, pozwalając Chinom być częścią globalizacji, przedłużamy wojnę, ponieważ mają one możliwość wykorzystania tego połączenia, tego globalnego połączenia do wspierania objętej sankcjami Rosji.
Jak my, demokracje, możemy bronić się przed autorytarnymi państwami, takim jak Rosja, takim jak Chiny? Nie możemy kontrolować wszystkiego. Jednym z punktów, myślę, że nawet głównych punktów pańskiej książki jest to, że nasza struktura dowodzenia jest zbyt rozproszona, nie jest zespolona. Nie możemy skutecznie koordynować funkcjonowania różnych służb, służb bezpieczeństwa, armii, etc. Czy możemy się bronić jako demokracje?
Myślę, że są w tym dwa aspekty. Po pierwsze, czy chcemy zachować wolny świat? Czy chcemy zachować zasady i wartości wolnego świata? Jeśli chcemy, to musimy odizolować się od reżimów totalitarnych. Nie możemy mieć z nimi kontaktu. Nie możemy mieć kontaktu medialnego, nie możemy mieć kontaktu finansowego. Nie możemy mieć kontaktów politycznych w naszych społeczeństwach, ponieważ wykorzystują te zasady do podważenia samej kultury naszych wolnych społeczeństw. Więc to numer jeden. I zrobiliśmy to dobrze podczas zimnej wojny ze Związkiem Radzieckim. Musimy pozwolić na izolację ich systemów, aby ich systemy nie były efektywne w alokacji zasobów i nie były produktywne przez brak dostępu do Zachodu. To numer jeden. Myślę, że po drugie, tak, możemy bronić wolnych społeczeństw w tym zakresie. I pokazaliśmy to podczas pierwszej zimnej wojny, a to poprzez zapewnienie masowego odwetu za każdy atak na sojusznicze państwo. I myślę, że w ten sposób musimy zacząć myśleć o świecie. Musimy zasadniczo wyraźnie oddzielić reżimy totalitarne od wolnych społeczeństw i pozwolić obywatelom wolnych społeczeństw rozwijać się, pozwolić im osiągnąć ich prawdziwy potencjał, mieć produktywność, mieć wolność, a następnie pozwolić obywatelom tych krajów, które są w państwach totalitarnych, być świadkami kwitnącego wolnego świata i zrozumieć, że ich system jest rzeczywiście wadliwy i nie sprzyja zapewnianiu warunków ekonomicznych, dobrobytu i możliwości życia swoim prawdziwym potencjałem. I to musi trwać przez jakiś czas. Widzieliśmy to podczas pierwszej zimnej wojny. To nie jest natychmiastowe. Niestety, to co mamy dzisiaj, ponieważ Chiny i reszta autorytarnych reżimów, z wyjątkiem takich jak Korea Północna, a teraz Rosja i Iran, są podłączone do globalnego systemu handlu, globalnego systemu finansowego, globalnego systemu politycznego. I powoli podkopują zasady i wartości wolnych społeczeństw, zarówno w systemie międzynarodowym jak ONZ, ale także w systemach politycznych naszych własnych społeczeństw. Więc dzisiaj amerykańskie korporacje i instytucje finansowe przez swoje relacje z Chinami powoli erodują samą tkankę amerykańskiego społeczeństwa w sposób, który przynosi efekt przeciwny dla zamierzonego dla nas, utrzymywania naszych zasad i wartości. Więc to będzie trwało i trwa przez ostatnie 3 dekady i myślę, że będzie trwało, dopóki nie zaczniemy oddzielać się, nasze narody, od reżimów totalitarnych, nie pozwalając im na związki handlowe, finansowe, medialne, polityczne, połączenia internetowe z naszymi społeczeństwami, a następnie pozwalając naszym społeczeństwom zacząć leczyć się z tych ingerencji i wpływów tych społeczeństw, a następnie zapewnić zdolność, by całkowicie zniszczyć naszych przeciwników. Jeśli rzucą nam wyzwanie w tradycyjnym militarnym sensie i pozwolić, aby ta wojna trwała dalej. Dopóki nie dojdzie do zrozumienia od obywateli, którzy mieszkają w tych regionach, w totalitaryzmie, że to nie jest właściwy sposób bycia. A potem rozpoczynają proces dekonstrukcji. Tak właśnie stało się podczas pierwszej zimnej wojny. I myślę, że może się to powtórzyć podczas drugiej zimnej wojny. Ale dopiero wtedy, gdy będziemy mieli klarowny podział.
What do you think about Joe Biden's policy?
Co sądzi pan o polityce Joe Bidena, polityce bezpieczeństwa, zwłaszcza wobec Rosji i Chin? Myśli pan, że może być on pod wpływem jakichś dziwnych powiązań?
Cóż, myślę, że już jest pod wpływem, ponieważ Waszyngton jest pod obcymi wpływami. Na przykład firmy, organizacje i kancelarie prawnicze nie są głównie chińskie. Są przede wszystkim amerykańskie lub wielonarodowe. I zasadniczo lobbują w imieniu polityki, której chce komunistyczna partia Chin. Ponieważ pozwoliliśmy im tworzyć te powiązania handlowe, finansowe, gospodarcze czy polityczne. I mają powiązania z naszymi think tankami. Mają powiązania z naszymi firmami PR, kancelariami prawnymi. Mają powiązania z naszymi korporacjami i instytucjami finansowymi. Więc kiedy spojrzymy na jakiekolwiek przepisy w Stanach Zjednoczonych, które pojawiają się w Kongresie, które mają chronić nas przed chińskimi wpływami, to są one rozwadniane przez nasze własne firmy, naszych własnych ludzi. Więc tak działa nieograniczona wojna. Działa poprzez ludzi w organizacjach kraju. Nie chodzi o to, że mamy Chińczyków, którzy wywierają wpływ, chociaż z pewnością to też, ale zdecydowana większość pochodzi od Amerykanów i innych obywateli innych wolnych społeczeństw, którzy próbują się wzbogacić, co jest w porządku w społeczeństwie kapitalistycznym, ale sposób, w jaki się bogacą, został naznaczony wpływem komunistycznej partii Chin, aby zapewnić korzyści partii, a więc wszelkie środki ochronne, takie jak, wiesz, wstrzymanie handlu, zatrzymanie integracji finansowej lub którakolwiek z tych rzeczy, których komunistyczna partia Chin używała do stworzenia miejsc pracy w Chinach, zasadniczo są atakowane przez nasze własne firmy.
Let's get back to the war in Ukraine.
Wróćmy do wojny na Ukrainie. Jaki jest stosunek Chin do tej wojny i jakie są obecnie chińskie cele w tej wojnie?
Powiem prosto. Nie chcą, aby Rosja przegrała. Dlatego, że chcą mieć pewność, że Rosja nie przegra. Będą wspierać Rosję do tego stopnia, żeby Rosja odnosiła sukcesy w realizacji swoich celów. I myślę, że gdybyśmy spojrzeli teraz na rosyjskie cele, po ponad roku konfliktu, prawdopodobnie zostały nieco ograniczone. Zamiast domagać się obalenia ukraińskiej władzy, prawdopodobnie byliby zadowoleni z jakiegoś terytorium i utrzymania tego terytorium. I oczywiście Ukraina tego nie chce. I to jest ta zagwozdka, którą mamy. Nawiasem mówiąc, to ta sama zagwozdka, którą mieliśmy podczas wojny koreańskiej, która była tak naprawdę pierwszą wojną zastępczą pierwszej zimnej wojny. I ewoluowała w podobny sposób. Było tam dużo przepychanek w jedną i drugą stronę, zanim doszliśmy do zawieszenia broni. I nadal nie osiągnęliśmy pokoju na Półwyspie Koreańskim. Nadal jesteśmy w stanie wymuszonego rozejmu. Myślę więc, że jeśli zamierzamy zapobiec ryzyku wojny nuklearnej, to sposobem, by temu zapobiec, jest jakiś wynegocjowany rozejm. Nie pokój, nie uznanie, że któreś z terytorium Ukrainy należy do Rosji, tylko uznanie, że nie zamierzamy zabijać ludzi z tego powodu, dopóki nie będziemy mieli jakiegoś ostatecznego rozwiązania. To ostateczne rozwiązanie musi być związane ze zniszczeniem, ostatecznym zniszczeniem komunizmu i totalitaryzmu w krajach takich jak Rosja i Chiny. Teraz Rosja, kto wie, może zobaczyć upadek reżimu Putina, kiedy go zabraknie. A potem możemy zobaczyć otwarcie Rosji, kto wie. Nie wiemy, jak potoczy się ta ideologiczna wojna, zimna wojna. Ale z pewnością tak długo, jak długo zaangażowana jest komunistyczna partia Chin, będzie ona podżegać, przekonywać coraz więcej krajów do przyjęcia jej systemu politycznego. Nie po to, by być pod chińskim panowaniem per se, ale z pewnością staną się państwami autorytarnymi, w których to już obywatele nie kształtują społeczeństwa, ale raczej forma społeczeństwa, które mają, jest narzucona obywatelom.
On one hand you said that China doesn't want Russia to lose.
Z jednej strony powiedział pan, że Chiny nie chcą, aby Rosja przegrała, ale z drugiej strony widzimy, że osłabienie Rosji stwarza miejsce dla chińskich wpływów w Azji Środkowej.
Tak, absolutnie. I myślę, że zobaczymy, że tak jak Związek Radziecki pochłaniał byłe państwa sowieckie, myślę, że Chiny będą wywierać coraz większy wpływ na zarządzanie swoimi proxy. I nazwałbym dziś Rosję proxy Chin.
Myśli pan, że Chiny pozwoliły na tę wojnę?
Cóż, wie pan, Putin pojechał do Chin i spotkał się z Pekinem przed inwazją. Gwarantuję, że powiedział Xi Jinpingowi, że zamierza zaatakować. Nawiasem mówiąc, to jest to samo, co Kim Il-sen w wojnie koreańskiej. Pojechał do Moskwy, pojechał do Pekinu i powiedział, chcę rozpocząć tę wojnę i dali mu na to przyzwolenie. Więc zdecydowanie uważam, że Putin poprosił Xi o pozwolenie i otrzymał.
Czy Chiny zaatakują Tajwan?
Tak.
Więc kiedy?
I don't know. Nie wiem, ale powiedziałbym, że to w dużej mierze zależy od wyborów prezydenckich w USA i od tego, jak Chiny myślą, że to się skończy.
Więc jeśli Chiny zaatakują Tajwan, USA zamierzają interweniować, czy nie?
Nie możemy. To mogłoby przerodzić się w konflikt nuklearny. Myślę więc, że rolą Stanów Zjednoczonych, jeśli chodzi o inwazję na Tajwan, byłoby umożliwienie ewakuacji tych amerykańskich obywateli z Tajwanu i tych Tajwańczyków, którzy chcą uciec od rządów komunistycznych Chin.
Z generałem brygady Robertem Spaldingiem rozmawiał Piotr Mateusz Bobołowicz. Cały ten wywiad w języku angielskim mogą państwo odsłuchać na podcastowym kanale Political Periscope, Spotify i na stronie Radia Wnet.
Budzisz się i słuchasz Radio Wnet.
Reklama.
Gospodarka, bezpieczeństwo, kultura, nauka, zdrowie. W jakim kierunku ma rozwijać się Polska? Program Strategia dla Polski w każdy poniedziałek o godzinie 10.30.
Sponsorem programu Strategia dla Polski jest PKN Orlen.
Gospodarka. Od finansów aż po energetykę. To wszystko w Kurierze Ekonomicznym od poniedziałku do piątku od 12.30 na antenie Radia Wnet.
Zapraszam, Łukaszenkowski.
Sponsorem Kuriera Ekonomicznego w Radiu Wnet jest Polski Fundusz Rozwoju.
Po reklamie.
Wczoraj w audycji Co słychać Katarzyny Adamiak, gościem był Michał Rachoń. To była ważna rozmowa, posłuchajmy jej fragmentu.
Prawda jest bardzo wielu ludzi, którzy pełnili i chcieli pełnić najwyższe funkcje w instytucjach unijnych i to wcale nie tylko Donald Tusk i wcale nie tylko Radosław Sikorski, który chciał pełnić taką funkcję. Po tym wszystkim są ślady w dokumentach. Ci ludzie, przepraszam za to słowo, łasili się do Rosji. Jeździli do Moskwy po to, żeby uzyskać moskiewskie wsparcie w ważnych dla nich indywidualnie sprawach i to jest zapisane. I to są naprawdę ludzie, których my bardzo dobrze znamy. Ja nie podam tutaj nazwiska, o którym myślę, ale no, kto chciałby przeanalizować, to nawet wrzucając w wyszukiwarkę internetową byłby w stanie znaleźć aktywnych dzisiaj polityków, którzy pełnili niezwykle wysokie funkcje w przeszłości. To wszystko jest w dokumentach, my to pokażemy.
To był fragment rozmowy i zachęta dla państwa do tego, żeby wejść na naszą stronę YouTube Radia Wnet. Tam jest całość tej rozmowy, na Spotify również jest całość tej rozmowy, ważnej rozmowy Katarzyny Adamiak z Michałem Rachoniem. Jest godzina 8.35. Piotr Dmytrowicz jest już w studiu. Dzień dobry, Piotrze.
Dzień dobry, kłaniam się.
Ale zanim porozmawiamy, posłuchamy piosenki. Może Halina Frąckowiak. zakończenie poranka wnet zgodnie z zapowiedzią. Przypomnimy pielgrzymkę świętego Jana Pawła II do Polski 16 czerwca 1983 roku, czyli dokładnie 40 lat temu rozpoczęła się ta druga pielgrzymka do Polski. Pielgrzymka w bardzo ważnym i smutnym momencie, bo to pielgrzymka po wprowadzeniu stanu wojennego. Warszawa, Niepokalanów, Częstochowa, Poznań, Katowice, Jasna Góra, Wrocław, Góra Świętej Anny, Kraków. To były miejsca, w których te wielkie msze papieskie się odbywały. W studio Piotr Dmitrowicz, dyrektor Muzeum Świętego Jana Pawła II i Stefana i błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dzień dobry, Piotrze.
Dzień dobry, kłaniam się.
16 czerwca. To były prawdziwe dni poza czasem, jak pisała podziemna prasa solidarnościowa o drugiej pielgrzymce świętego Jana Pawła II do Polski. Te dni poza czasem, jak się rozpoczęły, jak przebiegały?
Może zanim o tym, to tylko słowo o tym, że Jan Paweł II chciał przyjechać do Polski i to bardzo w roku 82, bo wtedy przypadała 600. rocznica obecności cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze. No to był wtedy czas tego mocnego stanu wojennego, że tak powiem, i komuniści absolutnie nie chcieli się na to zgodzić i przez kilka miesięcy w ogóle trwały bardzo twarde negocjacje dotyczące tego, jakie miasta papież może odwiedzić, i komuniści tutaj absolutnie nie zgodzili się, żeby papież przybył do kolebki Solidarności, czyli na wybrzeże. To dopiero w 87 roku będzie możliwe, więc te negocjacje były bardzo trudne i co ciekawe, komuniści też sobie pewne cele tutaj stawiali. Tutaj Jaruzelski, który cały czas powtarzał jak mantra to słowo normalizacja i przywrócenie tego porządku i tak dalej. Liczył na to właśnie, że pielgrzymka papieża uspokoi to społeczeństwo. Stało się inaczej. To była też pielgrzymka nadziei. Ta pielgrzymka wlała w miliony, bo mówi się o kilku milionach Polaków, którzy słuchali papieża, którzy byli na tym jego papieskim szlaku. To była taka też niesamowita eksplozja radości. Wszędzie pojawiały się napisy Solidarność, pojawiały się to słynne V, którego podobno nie ma w polskim alfabecie, jak mówił jeden z działaczy komunistycznych. I na ten moment wszyscy czekali po prostu. Czekali też na to, co powie papież. Jak będzie przebiegała ta pielgrzymka, czy coś się wydarzy niezwykłego.
Pokój tobie, Polsko, ojczyzna moja. To było hasło pielgrzymki w 83 roku.
Tak. Ja myślę, że gdyby w kilku ważnych, fundamentalnych słowach zawrzeć to, co papież mówił do nas wtedy, to byłyby to takie słowa jak naród, wspólnota, solidarność, prawda, zwycięstwo. Do tego wszystkiego Jan Paweł II w trakcie swojej pielgrzymki się odwoływał. Trzeba pamiętać, że tam były też bardzo różne podteksty, zresztą za komuny właściwie te podteksty występowały również w wydarzeniach historycznych, a przypomnijmy, że to była między innymi też po pierwsze rocznica Wiktorii Wiedeńskiej, zresztą podziemna Solidarność wtedy kolportowała takim, mamy w muzeum takie podziemne pocztówki, gdzie jest napis dwóch Janów, tak, Jan Paweł II, Jan III Sobieski. Zresztą w trakcie pielgrzymki w Warszawie Jan Paweł był w kościele, gdzie jest serce Jana III Sobieskiego. To była też rocznica powstania styczniowego. To nie jest przypadek, że w trakcie tej pielgrzymki, no przypomnijmy, z kim walczyliśmy w powstaniu styczniowym, z Rosją, tak? To jest absolutnie kolejny podtekst. W trakcie tej pielgrzymki Jan Paweł II beatyfikował Alberta Chmielowskiego i Rafała Kalinowskiego. To też było niezwykle symboliczne i można by tak mnożyć. No, bardzo ważnym momentem tej pielgrzymki, to pierwszego dnia, była wizyta Jana Pawła II przy grobie prymasa Wyszyńskiego. Przypomnijmy, w 81 roku, kiedy umierał prymas w maju, maju, 28 maja. Wtedy Jan Paweł II leżał w klinice w Dżemeli kilkanaście dni po zamachu. Właściwie nie było wiadomo, czy on wtedy przeżyje. Oni odbyli taką ostatnią, bardzo dramatyczną rozmowę telefoniczną, ale to było niezwykle symboliczne, te przybycie właśnie do grobu prymasa Wyszyńskiego. No i później msza święta w katedrze też.
Ale najpierw było oczywiście te pierwsze słowa, które były bardzo ważne, na które wszyscy czekali. Wtedy telewizja musiała transmitować te wszystkie spotkania i transmitowała wszystkie spotkania.
Część, nie wszystkie z tego, co wiem. Natomiast te pierwsze słowa, tak, myślę, że były ważne. Zresztą możemy posłuchać tego, bo ja przygotowałem kilka takich dźwięków i to będą dwa dźwięki. Pierwszy właśnie to jest powitanie, a drugi to zaraz powiem o czym, jaki jest kontekst tego drugiego fragmentu.
Uważam, iż powinienem być z mymi rodakami w tym wzniosłym, a zarazem trudnym momencie dziejów ojczyzny. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje. Zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej. Dziękujemy dziś Trójcy Przenajświętszej za to ewangeliczne, paschalne dziedzictwo kardynała Stefana Wyszyńskiego. Można do niego odnieść słowa poety. Z pokorą teraz padam na kolana, abym wstał silnym Boga robotnikiem. Gdy wstanę, głos mój będzie głosem Pana. Mój krzyk ojczyzny całej będzie krzykiem.
Tak właśnie 16 czerwca 1983 roku Jan Paweł II na Okęciu witał Polaków, a ten drugi fragment, który państwo słyszeli, to były słowa, które padły w katedrze warszawskiej, właśnie tam, gdzie pochowany został prymas Wyszyński. To był ten wielki hołd oddany prymasowi tysiąclecia. Ja przypomnę, że tak naprawdę to Jan Paweł II właśnie jest autorem tego określenia. To był naprawdę niezwykle wzruszający moment. Jest takie symboliczne zdjęcie, kiedy Jan Paweł II klęczy przy grobie prymasa Wyszyńskiego.
To był sam początek wizyty, potem jeszcze Warszawa, Belweder i Stadion Dziesięciolecia.
Tak. No o Belwederze dużo by można mówić. Ja przed naszym spotkaniem pokusiłem się nawet o przeczytanie stenogramu z tych oficjalnych, bo były też nieoficjalne, rozmów tego powitania generała Jaruzelskiego i tego, co mówił Jan Paweł II. Tego w dźwięku nie przygotowałem, ale no, ze strony Jaruzelskiego padły same takie banały. To zresztą było takie podsumowanie w ogóle tych 40 kilku lat Polski Ludowej, jak to Jaruzelski takim monotonnym głosem mówił o tych sukcesach, o tym, jakie mamy mocne granice, jakie mamy wspaniałe sojusze i tak dalej. Natomiast Jan Paweł II jak zwykle mówił absolutnie innym językiem, odwoływał się do pewnych fundamentów naszej przeszłości. I tak, ale tu, jeśli idzie o Warszawę, to niezwykle ważne było po pierwsze msza w archikatedrze warszawskiej, a po drugie msza na nieistniejącym już stadionie dziesięciolecia, gdzie mówi się, że było tam gdzieś 1,5 miliona wiernych. Tego nikt nie policzył, bo tak naprawdę za kordonem stały setki tysięcy ludzi. No i tam już padały niezwykle niezwykle ważne dla nas słowa odnoszące się absolutnie też do stanu wojennego. Może posłuchajmy drugiego krótkiego fragmentu. To będzie najpierw fragment właśnie z Archikatedry Warszawskiej, a później, tak paradoksalnie, to będzie dźwięk z końca pielgrzymki, ale dlaczego, to ja Państwu powiem, jak posłuchamy tego fragmentu.
Wraz z wszystkimi moimi rodakami, zwłaszcza z tymi, którzy najboleśniej czują cierpki smak zawodu, upokorzenia, cierpienia, pozbawienia wolności, krzywdy. Podeptanej godności człowieka, staję pod krzyżem Chrystusa. Staję pod krzyżem Chrystusa, aby na ziemi polskiej odprawiać nadzwyczajny jubileusz roku odkupienia. Staję i wiem, że jak niegdyś na Kalwarii u stóp tego krzyża stoi Matka Chrystusa. Musicie być mocni, drodzy bracia i siostry. Musicie być mocni tą mocą, którą daje wiara. Musicie być mocni mocą wiary. Musicie być wierni. Dziś tej mocy bardziej wam potrzeba niż w jakiejkolwiek epoce dziejów. Musicie być mocni mocą nadziei, która przynosi pełną radość życia i nie pozwala zasmucać Ducha Świętego. Musicie być mocni mocą miłości, która jest potężniejsza niż śmierć, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Tej miłości, która nigdy nie ustaje.
Pierwszy fragment, który Państwo usłyszeli, to była właśnie homilia w Archikatedrze Warszawskiej, kiedy Jan Paweł II przypominał o tych wszystkich podeptanych, tak, zniszczonych, no, tym wszystkim, co się działo w stanie wojennym. Przypomnę tylko, że kilkanaście dni przed przybyciem Jana Pawła II do Polski komuniści zamordowali Grzegorza Przemyka w trakcie pielgrzymki. Zresztą Jan Paweł II w kościele karmelitów, kiedy spotykał się z artystami, spotkał się też, właściwie jest takie zdjęcie niezwykle poruszające, kiedy przytula do siebie Barbarę Sadowską, matkę właśnie Grzegorza Przemyka. Natomiast drugi fragment, który Państwo słyszeli, mogą być Państwo może zaskoczeni, bo wszyscy kojarzymy właściwie ten fragment z czerwcem 79 roku, bo te słowa padły w Krakowie wtedy, ale Jan Paweł II je powtórzył 22 czerwca, właściwie już na sam koniec swojej pielgrzymki, w trakcie mszy beatyfikacyjnej Rafała Kalinowskiego, Alberta Chmielowskiego właśnie. I one są moim zdaniem kwintesencją tej pielgrzymki. To, co Jan Paweł II właśnie powiedział o tym, że musimy być mocni w tak trudnym, dramatycznym czasie. Tam też były setki tysięcy ludzi w Krakowie. Młodzi ludzie szli na mszę, na spotkanie z Janem Pawłem pod hasłem "Chodźcie z nami, dziś nie biją". Tak, taka ciekawostka.
Gdańsk, Warszawa, wspólna sprawa.
Tak, tak. To kolejne z tych haseł. Zresztą
to też było hasło, tego nie powiedziałem przypadkowo, bo byłem na mszy na stadionie dziesięciolecia i oczywiście ta msza była pełna emocji. Dla mnie też tych emocji właśnie solidarnościowych. I w momencie, kiedy msza się skończyła, kiedy szliśmy przez most Poniatowskiego, to właśnie wtedy Gdańsk, Warszawa, wspólna sprawa, solidarność. To był naprawdę taki moment, w którym okazało się, że spacyfikacja generałowi Jaruzelskiemu się nie udała, tak? Cokolwiek nie zrobi, to i tak nie spacyfikuje. Wszyscy wiedzą, w którą stronę zmierzają, ale też wiedzą, po jakiej mszy wyszli, kto ich wzmocnił.
No i tak było w każdym mieście, zresztą po zakończeniu tej pielgrzymki komuniści byli no porażeni. Jeden z tych komunistów powiedział, jeden z tych towarzyszy mówił, że no całe życie tutaj służył partii robotniczej i tak dalej. Tu przyjechał Jan Paweł II i to wszystko jak krew w piach, no nie ma. No naprawdę to były niesamowite emocje, tak. To samo dotyczyło Częstochowy. Zresztą w Częstochowie doszło do takiego wydarzenia, które też pokazuje dobrze napięcie w trakcie tej pielgrzymki. Po spotkaniu z młodymi następnego dnia do furty klasztornej w Częstochowie zapukali, może nie smutni panowie, bo tam chyba był też minister do spraw wyznań, jeśli dobrze pamiętam, no i zagrozili właściwie, że byli oburzeni tym, co papież mówił do młodzieży, no i zagrozili, że tak nie można. No, odpowiedź była na tyle mocna, że po prostu opuścili szybko mury klasztoru. To, co mówił w Częstochowie Jan Paweł II, to też jest pewien fundament tej pielgrzymki. To, co mówił do młodych o czuwaniu chociażby. Mam nadzieję, że możemy jeszcze posłuchać tego fragmentu.
Naród również w ciągu swych dziejów odnosi zwycięstwa, z których się raduje, ale z drugiej strony ponosi klęski, które go bolą. Tych klęsk na przestrzeni ostatnich stuleci było wiele. Nie powiedzielibyśmy całej prawdy, gdyby stwierdzić, że były to tylko klęski polityczne aż do utraty niepodległości. Były to również klęski moralne, upadek moralności w czasach saskich, zatrata wrażliwości na dobro wspólne aż do karygodnych przestępstw przeciw własnej ojczyźnie. Ale przecież już druga połowa XVIII wieku przynosi zdecydowane wysiłki w kierunku społecznej, kulturalnej i politycznej odnowy. Wystarczy wspomnieć komisję edukacyjną, a nade wszystko Konstytucję 3 maja. Na tle tych wysiłków cios zadany pierwszej Rzeczypospolitej przez państwa dokonujące rozbioru Polski był straszliwą krzywdą dziejową, pogwałceniem praw narodu i porządku międzynarodowego. Jak człowiek czuje, że powinien odnieść moralne zwycięstwo, jeśli jego życie ma posiadać właściwy sens? Podobnie i naród, który jest wspólnotą ludzi. Stąd poprzez cały wiek XIX trwały niestrudzone wysiłki zmierzające do odbudowy moralnej oraz do odzyskania niepodległości politycznej, co nastąpiło w wyniku I wojny światowej. Mówię o tym dlatego, że dzieje narodu wpisują się w nasz ojczysty jubileusz 6 wieków obecności Maryi, Królowej Polski na Jasnej Górze. Tam też znajdują swój głęboki rezonans zwycięstwa i klęski. Stamtąd stale idzie wezwanie, ażeby nie poddawać się klęsce, ale szukać dróg do zwycięstwa. Chrystus jest Ojcem przyszłego wieku, a Królestwo Boże przekracza wymiar spraw doczesnych. Równocześnie jednak Chrystus jest wczoraj i dzisiaj i tu spotyka się z każdym z nas, z człowiekiem każdego pokolenia. Tu spotyka się również z narodem, który jest wspólnotą ludzi. Z tego spotkania pochodzi owo wezwanie do zwycięstwa w prawdzie, wolności, sprawiedliwości i miłości, o którym mówi Jan 23 w encyklice Pacem in Terris.
Te słowa padły na stadionie dziesięciolecia. Tak o narodzie i o wspólnocie, o naszej historii mówił Jan Paweł II w 83 roku.
Oczywiście zapraszamy Państwa do Muzeum Świętego Jana Pawła II i kardynała Stefana Wyszyńskiego. Tam można posłuchać pewno.
Można posłuchać, można pooglądać, można dowiedzieć się wielu ważnych rzeczy związanych z życiem naszych bohaterów.
I przypomnieć sobie słowa, które są ważne. Dzisiaj Piotr Dmytrowicz był gościem Poranka Wnet. Piotrze, bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję pięknie, kłaniam się.
Już godzina 9 na zegarze. Krzysztof Skowroński, życzę miłego dnia.
Reklama. Woda, wodór, węgiel. O gospodarce opartej o klimat i nowoczesne technologie. Na audycję 3W zaprasza Łukaszenkowski w każdy wtorek, środę i czwartek o godzinie 10.30.
Sponsorem audycji jest Bank Gospodarstwa Krajowego.
Są marsze z miłości i są z nienawiści. Są marsze z błogosławieństwem i są z przekleństwem. Są manifestacje solidarności i wspólnoty i marsze napędzane egoizmem. My zapraszamy na marsz z miłości, solidarności i z błogosławieństwem. Przyjdź na Narodowy Marsz dla Życia i Rodziny pod hasłem Dzieci przyszłością Polski. 18 czerwca, Warszawa, Plac Zamkowy, godzina 11. Bo życie i rodzina potrzebują afirmacji. Zapraszamy. Afirmacja.info.
Po reklamie.
Dzień dobry, 9.01 w tym wydaniu wiadomości. Prezydent RPA przybył do Kijowa. Sytuacja w zaporowskiej elektrowni atomowej, relacja Dmytra Antoniuka oraz porada dla frankowiczów. Jakub Duszak, zapraszam.
Wiadomości w net.
Prezydent RPA Cyryl Ramaphosa przybył do Kijowa. Ramaphosa powiadomił Władymyra Załęskiego, że odwiedzi Kijów i Moskwę w ramach misji pokojowej kilku państw afrykańskich. Oznajmił w środę rzecznik ukraińskiego prezydenta Serhii Nikiforow, cytowany przez portal RBK Ukraina. Południowoafrykański lider złożył Załęskiemu tę propozycję 13 maja, gdy obaj przywódcy przeprowadzili rozmowę telefoniczną. Według Nikiforowa Załęski zgodził się, lecz jednocześnie podkreślił, że Kijów ma własną wizję porozumienia pokojowego i zaprasza jak najwięcej państw do wsparcia tej inicjatywy. Woda do chłodzenia reaktorów w zaporowskiej elektrowni atomowej spada, choć jest na wystarczającym poziomie, żeby podtrzymać bezpieczeństwo, ale na pewien czas, powiedział szef Międzynarodowej Agencji Atomowej Rafael Grossi, któremu udało się przedostać na terytorium zaporowskiej elektrowni. O szczegółach mówił w codziennej korespondencji Dmytro Antoniuk.
Jednak są oznaki tego, że okupanty gotują się, żeby ostatni blok, numer 5, który znajduje się w stanie gorącego zatrzymania, żeby jego przerzucić w chłodny stan zatrzymania. To jest najbezpieczniejszy stan działania jednostki napędowej w każdych warunkach.
Mówił Dmytro Antoniuk. Ta sprawa musi być przedmiotem referendum i my to referendum zorganizujemy, oświadczył prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas sejmowej debaty nad złożonym przez Prawo i Sprawiedliwość projektem uchwały w sprawie propozycji unijnego mechanizmu relokacji nielegalnych migrantów. Wczoraj Sejm przyjął uchwałę wyrażającą sprzeciw wobec tego mechanizmu. Jarosław Kaczyński podkreślał, że decyzja Unii Europejskiej godzi w polską suwerenność i skądinąd także w suwerenność innych państw europejskich. Nie godzimy się również na przedmiotowe traktowanie ludzi, bo te pomysły miałyby polegać na przymusowym przenoszeniu ich z miejsca na miejsce, a być może w przypadku tych, którzy chcieliby pojechać w inne miejsce Europy, to może oczekiwano by od nas zatrzymania ich siłą. Na to Polska nie wyrazi zgody, podkreślił z kolei w rozmowie z PAP szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych Radosław Fogiel. Z kolei lider PSL Władysław Kołosiniak-Kamysz stwierdził, że Polacy nie chcą automatycznej relokacji uchodźców i nie trzeba w tej sprawie robić referendum, żeby znać zdanie Polaków, bo ono jest mocne i wyraziste. Banki nie mogą pobierać opłat za tak zwany okres korzystania z kapitału, stwierdził wczoraj Europejski Trybunał Sprawiedliwości. Jak dochodzić swoich roszczeń, radził w Poranku Wnet specjalista z Centrum Adama Smitha Ireneusz Jabłoński.
Wydaje się, że najbardziej praktyczną stroną będzie po złożeniu sądu lub zapowiedzi złożenia pozwu do sądu przystąpienie do negocjacji czy do zawarcia ugody z bankami, bo to istotnie skróci czas postępowania i banki, mając w perspektywie przegranie takich procesów, powinny być znacznie bardziej otwarte na chęć zawierania ugód, które są z ich punktu widzenia tańsze.
Mówił ekonomista z Centrum Adama Smitha Ireneusz Jabłoński. Cała rozmowa na Wnet.fm. Amerykański okręt podwodny o napędzie atomowym przybył do portu w południowo-koreańskim mieście Busan, poinformowała agencja informacyjna Yonhap. Po raz pierwszy od prawie 6 lat okręt podwodny sklasyfikowany przez marynarkę wojenną USA jako okręt podwodny z pociskami manewrującymi zatrzymał się w Korei Południowej. Przybycie okrętu, zwraca uwagę Reuters, następuje po tym, jak Korea Północna wystrzeliła wczoraj dwie rakiety krótkiego zasięgu ze swojego wschodniego wybrzeża i jest też następstwem nieudanej próby wystrzelenia satelity szpiegowskiego przez Pjongjang w zeszłym miesiącu. W kwietniu prezydent Korei Południowej Yoon Suk-yeol i prezydent USA John Biden uzgodnili w Waszyngtonie dalsze zwiększanie regularnej obecności aktywów strategicznych na Półwyspie Koreańskim. Przywódcy zgodzili się również, że okręt podwodny z pociskami balistycznymi marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych odwiedzi Koreę Południową, aby zademonstrować determinację Waszyngtonu do ochrony tego kraju przed atakiem Korei Północnej, wskazuje Reuters.
Prognoza pogody.
Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu i burzami. Najwięcej burz wystąpi na północy i na zachodzie. Deszczowo będzie także na Lubelszczyźnie. Temperatura maksymalna wyniesie od 18-19 stopni na południowym wschodzie, w centrum do 25 stopni na Podlasiu, w dolinach górskich od 15 do 17, a nad morzem do 19 stopni.
Prognoza pogody.
Wiadomości sportowe.